Ewangelia Marka, 4 rozdział od wersetu 35 do 41. Myślę, że chyba dosyć znana, dobrze znana historia, szczególnie na czas epidemii czy jakichś trudności. Przeczytajmy. Marek, 4 rozdział od wersetu 35. Tego samego dnia wraz z nastaniem wieczoru polecił im: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Pozostawili więc tłum i odpłynęli z nim tak, jak siedział, a towarzyszyły mu inne łodzie. Wtem rozszalała się wielka burza, zerwał się wiatr, fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili go więc i wołają: nauczycielu, nie obchodzi cię to, że giniemy? Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: cisza, uspokój się. I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach, także zaczęli mówić jeden do drugiego: kim on jest, że nawet wiatr i wzburzone wody są mu posłuszne? To jest Boże Słowo. Ja będę korzystał z tego tłumaczenia dosłownego, które było wyświetlane. Więc, jak powiedziałem, jest, no, myślę, że każdy z nas przynajmniej raz pewnie słyszał tę historię odnośnie uciszenia burzy. Na pewno każdy, kto odkrywał chrześcijaństwo tutaj z nami, czy kurs przerabiał odkrywanie chrześcijaństwa, na pewno się z tą historią zapoznał. A wiecie, jaki jest problem z tym, co jest dobrze znane? No, że często tracimy pewne szczegóły i często myślimy, że wszystko już wiemy i że jest to tak dobrze znane, że nic nowego nie możemy odkryć. I dlaczego? No bo patrzymy na te wielkie rzeczy, a zapominamy o szczegółach. Więc mam nadzieję, że dzisiaj coś, nie powiem, że coś nowego, ale że nie będzie to powtórka z tego, co już słyszeliście. Czy słyszeliśmy. Więc jest wieczór. Jezus zakończył nauczanie tłumu. Ten, kto zajmuje się nauczaniem, wie, jak męczące nauczanie może być, szczególnie w klimacie, który jest gorący, więc naprawdę może być to wyczerpujące zajęcie. A jeszcze jak się naucza tłumy, setki, tysiące ludzi, no to naprawdę to może być wyczerpujące, mówić donośnym głosem, więc to wymaga pewnej siły, wysiłku fizycznego, ale też i psychicznego, bo trzeba mówić mądrze, z sensem. Więc Jezus, czytamy o tym, że oni odpłynęli z tego miejsca, w którym się znajdowali, i w tym czasie Jezus się położył spać i spał jak zabity generalnie. No musiał być bardzo zmęczony. Tutaj w komentarzu jest podane, że to jest sen człowieka spracowanego, czyli człowiek po ciężkiej fizycznej pracy idzie spać i on spał po prostu jak zabity. Ta burza go nie obudziła. W tym czasie na jeziorze niespodziewanie zerwała się ogromna wichura, która, można powiedzieć, poruszyła jeziorem tak, że powstały ogromne fale. I te fale zaczęły wdzierać się do łodzi i ją zalewać. A wśród uczniów byli też i rybacy, którzy wykonywali swój zawód właśnie na tym jeziorze, na tym morzu. Piotr, Andrzej, Jakub i Jan, oni byli obeznani z tymi wodami. Prawdopodobnie kilka burz w swoim życiu doświadczyli, ale sądząc po ich reakcji, wydaje się, znaczy ich i nie tylko, ich wszystkich uczniów, wydaje się, że ich życie było naprawdę zagrożone. Uczniowie byli przekonani, że zginą, tak? Że ich życie, ich chwile na tym świecie zostały policzone. Tak mocna była ta wichura i tak ogromne były te fale, więc ich życie było naprawdę poważnie zagrożone. I co wtedy robią uczniowie? No, budzą Jezusa i mówią mu: nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy? Ale też można to przetłumaczyć trochę inaczej. Nauczycielu, czy nie dbasz o to, że giniemy? Czy cię nic nie obchodzi, że giniemy? W końcu to ty nas tutaj przyprowadziłeś, tak? To twoja wina, że tak się dzieje. Więc zrób coś. Więc działanie uczniów i to, co mówią do Jezusa, no pokazuje, odzwierciedla te zagrożenie, że oni naprawdę się obawiali o swoje życie. Oni byli przerażeni tym, co się dzieje. Być może jest to dla nas odległe, ale chciałem pewną informację podać, która nam trochę przybliży, że to, co się działo tam na jeziorze, wcale nie jest odległe od nas, od tego, co się może dziać tutaj u nas. 21 sierpnia 2007 roku na stronie TVN24 pojawiła się następująca informacja. Na Mazurskie Jeziora uderzył biały szkwał. Wiatr, który w ciągu chwil osiągnął 12 stopni w skali Beauforta, powalił i zatopił kilkadziesiąt jachtów. Zginęło 8 osób. Ciągle trwają poszukiwania zaginionych. To jeszcze nie koniec, tylko dodam, że skala Beauforta jest skalą, która mierzy siłę wiatru. Jak myślicie, ile jest stopni na tej skali? 12, nie 10, 12, tak? Czyli jeżeli wiatr osiągnął 12 w skali Beauforta, to znaczy, że to już większej skali nie ma, już bardzo silny wiatr, powyżej 117 km na godzinę. Więc taki wiatr już może przewracać drzewa, może niszczyć budynki, więc z taką siłą nagle wiatr, taki wiatr pojawił się na naszych mazurskich jeziorach. Ale to nie koniec, to nie koniec. Biały szkwał, definicja. Biały szkwał to potoczne określenie nagłego, huraganowego wiatru, który może uderzyć nawet z zupełnie bezchmurnego nieba. Pojawia się błyskawicznie i zanika równie szybko. Nie wiadomo dokładnie, jak powstaje. Nazwa pochodzi od załamujących się fal pokrytych białą falą, białą pianą, gdy szkwał spada bezpośrednio na łódź czy jacht. Mógłby go po prostu wcisnąć pod wodę. Więc mam link do tej informacji, mam nadzieję, że jeszcze jest dostępna, bo nie sprawdzałem, taka informacja się ukazała, więc to nam pokazuje siłę tego wydarzenia, tak? Jak skalę tego wydarzenia, z tego sztormu, czy tej burzy, czy może szkwału. Być może właśnie na jeziorze, na którym znajdowała się łódź Jezusa, właśnie pojawiło się coś takiego lub podobnego. Więc nie powinno w ogóle nas dziwić, że uczniowie zachowali się w taki sposób, że ich życie, że byli przerażeni, że uważali, że zginą. Więc co robi w tej sytuacji Jezus? Marek mówi nam, że Jezus skarcił wiatr i powiedział morzu: zamilcz, uspokój się, i wiatr ustał i nastała wielka cisza. Jezus swoim słowem uspokoił zarówno wiatr, jak i jezioro, jak i fale. Wiatr natychmiast przestał wiać, a fale natychmiast się uspokoiły. Nastała wielka cisza. I Marek pokazuje nam reakcję uczniów na to, co Jezus uczynił. I w wersecie 41 czytamy: wtedy ogarnął ich wielki strach i zaczęli mówić między sobą: kim więc on jest, że są posłuszne nawet wiatr i morze? Kim on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i morze? Kiedy Jezus uzdrawiał ludzi, którzy przychodzili go słuchać, kiedy wyganiał demony, uczniowie Jezusa, widząc to, co Jezus robi, nie czuli strachu i nie pytali się, kim on jest, że uzdrawia i uwalnia od demonów. Kiedy przebaczył grzechy paralitykowi i na dowód tego, że ma moc przebaczania grzechów, uzdrowił tego paralityka, jaka była reakcja ludzi? Ludzie dziwili się i chwalili Boga, ale nie ogarnął ich wielki strach. Reakcja ludzi, w tym i uczniów, którzy widzieli tego paralityka chodzącego, była inna od tej reakcji, jaką widzimy w tej sytuacji. Więc kiedy Marek mówi nam, że ogarnął uczniów wielki strach i zaczęli pytać się siebie nawzajem, kim jest Jezus, to znaczy, że uczniowie zdali sobie sprawę z czegoś, co ich przeraziło. Coś niepokojącego do nich dotarło, coś, co wzbudziło w nich wielki strach i spowodowało, że zaczęli się zastanawiać nad tym, kim jest Jezus. Więc możemy się zastanowić, co takiego do nich dotarło, z czego zdali sobie wtedy sprawę, że ogarnął ich wielki strach i zaczęli się pytać o to, kim jest Jezus. I ponieważ zwykle skupiamy się na tym, co Jezus zrobił, na tym uciszeniu tej burzy, no to z pola widzenia uciekają nam te mniejsze detale. Ponieważ skupiamy się na tym, że Jezus słowem uciszył wiatr i jezioro, to zapominamy tutaj o wszystkim. To jest tak fascynujące, to jest tak wielkie, prawda, że wszystko inne traci znaczenie przy tym, ale nie powinno. Nie powinno tracić, ponieważ to wydarzenie pojawiło się w pewnym kontekście. I ten kontekst jest istotny. Jaki jest kontekst? Uczniowie byli przekonani, że giną. Ich życie było zagrożone. Oni drżeli o swoje życie, byli przekonani, że utoną. Ponieważ skupiamy się na tym, co takiego zrobił Jezus, a było to właśnie niesamowite, to zapominamy, dlaczego Jezus to zrobił. Zapominamy, dlaczego Jezus uciszył wiatr i uspokoił jezioro. Jezus zrobił to, aby uratować swoich uczniów. Można powiedzieć, że Jezus zrobił to, aby ich zbawić, ponieważ zbawienie oznacza po prostu ratunek. Jezus poprzez to, że uciszył wiatr i uspokoił falę, uratował życie swoim uczniom oraz tym, którzy byli w pozostałych łodziach. A uratował ich życie swoim słowem. A patrząc na tekst grecki, to w zasadzie dwoma słowami. Tak? Czy kiedykolwiek ktoś uratował tobie życie dwoma słowami? My czytamy o ludziach, którzy tonęli. Czy słowem ich ktoś uratował? Nie. Czy jeżeli ktoś uległ wypadkowi samochodowemu, to czy słowem ktoś ich uratował? Nie. Musiała przyjechać straż pożarna, czy musiała wydostać człowieka ze środka. Nikt nikogo słowem nie uratował, a Jezus swoich uczniów uratował dwoma słowami. Zamilknij, ucisz się, czy uspokój się. W naszym języku to więcej, w greckim to są dwa słowa. Tutaj być może jeszcze nie znajdujemy powodu do wielkiego strachu, ale pamiętajmy, że byli to Żydzi, pobożni Żydzi. Część z nich wcześniej była uczniami Jana Chrzciciela, więc to pokazuje, że ci ludzie byli zainteresowani Bogiem, szukali Boga, chcieli służyć Bogu. A to oznacza też, że byli w jakiś sposób zaznajomieni z Pismem Świętym, ze Starym Testamentem. I być może cała ta sytuacja, to co się przed chwilą wydarzyło, przypomniało im może, albo może Duch Święty zadziałał w ich sercach, umysłach i przypomniał im pewien psalm. I w tym psalmie czytamy tak. Psalm 107, wersety 23-30. Ci, którzy zeszli na statkach na morze, którzy prowadzili handel na wielkich wodach, ci widzieli dzieła Adonai i jego cuda na głębinach. Powiedział i powstał wiatr burzy, podniosły się jej fale, szli w górę ku niebu, schodzili w otchłanie, ich dusza truchlała w nieszczęściu, zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość przepadła. Wtedy zawołali do Adonai w swej niedoli, a On wyprowadził ich z pognębienia. Sprowadził burzę do ciszy i uspokoiły się jej fale. Ucieszyli się, że stanęły i zaprowadził ich do upragnionej przystani. Więc dosłownie przed chwilą, gdybyśmy mogli sobie wyobrazić tę sytuację, dosłownie przed chwilą uczniowie na swojej własnej skórze doświadczyli tego, o czym w tym fragmencie mówi psalmista. To tak, jakby to było napisane o nich. O nich samych. Oni byli tymi na morzu. Oni byli tymi, którzy doświadczyli szkwału. Oni byli tymi miotanymi wiatrem i falami. Oni byli tymi, którzy nie wiedzieli, co robić. Którzy drżeli, truchleli o swoje życie. Oni byli tymi, którzy zbudzili Jezusa w swojej niedoli, a On ich uratował. Uspokoił burzę i uspokoiły się fale. Oni byli tymi, którzy dzięki Jezusowi dotarli do upragnionej przystani. A przecież psalmista mówi, że to Adonai, że to Bóg, że to Pan jest tym, który ich uratował. Więc kiedy doświadczyłeś tego, o czym mówi ten fragment, psalmu i obok Ciebie stoi ten, który swoim słowem uspokoił wiatr i fale, o którym mówi psalmista, a psalmista mówi, że to Jahwe to zrobił, Adonai, to może wtedy pojawić się taka myśl. Być może powoli przychodzi nam do głowy, ale taka myśl może się pojawić, taka nieśmiała myśl, że ten, który obok stoi, że ten Jezus może być tym Adonai. Że może pojawić się myśl, że obok Ciebie stoi sam Bóg we własnej osobie i ten Bóg uratował Ci życie. A kiedy stoisz, zdajesz sobie sprawę, że obok Ciebie stoi Stwórca nieba i ziemi, to jak reagujesz? Wielkim strachem. Wielkim strachem. Kiedy Mojżesz zobaczył płonący krzew, był tym zaciekawiony, ponieważ ten krzew płonął, ale się nie spalał. Więc postanowił podejść bliżej, żeby sprawdzić, o co chodzi. Żeby się temu przyjrzeć. I gdy podchodził do tego gorącego krzewu, przemówił do niego Bóg. Mógłbyś przełączyć? A gdy Adonai zauważył, że skierował się tam, aby to zobaczyć, zawołał do niego Bóg spośród krzewu i powiedział: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejmij z nóg swoje sandały, bo miejsce, na którym ty stoisz, jest ono ziemią świętą. Powiedział też: ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył swoją twarz, gdyż bał się patrzeć na Boga. Widzimy, że pojawia się strach przed Bogiem. Nie chciał patrzeć na Boga, bo się bał. Więc Mojżesz podobnie odczuwał lęk przed Bogiem. Kiedy zrozumiał, że to Bóg mówi do niego, że stoi w obliczu Boga, to zakrył swoją twarz, gdyż bał się patrzeć na Boga. Mojżesz też odczuwał strach. Więc uczniów ogarnął wielki strach, ponieważ zdali sobie sprawę z tego, że obok nich może stać Bóg, Pan we własnej osobie. Ten przejaw mocy, autorytetu, panowania, jaki okazał Jezus, powodował, że uczniów ogarnął wielki strach. Stąd pytanie, jakie zaczęli sobie zadawać odnośnie Jezusa. Kim On jest? Kim więc On jest? Że są Mu posłuszne nawet wiatr i morze. I to pytanie, można powiedzieć, odzwierciedla pewien wewnętrzny konflikt, jaki pojawił się w ich sercach. Ponieważ fakty mówiły jedno, ale rozum mówił coś innego. Fakty mówiły: tak, to jest sam Bóg. On swoim słowem uciszył falę, uciszył burzę. To musi być Adonai z psalmu. Ale rozum mówił: nie może to być. Więc to pytanie, jak Bóg może być człowiekiem? Tak? Rozum mówi: nie może to być. Więc to pytanie, ono wyraża właśnie taki konflikt, pewną wątpliwość. Jaki ta cała sytuacja, jaką cała ta sytuacja zrodziła w sercach i umysłach uczniów. Kim jest Jezus, że są posłuszne nawet wiatr i morze? Kim jest Jezus, który ich uratował od śmierci? Kim jest Jezus, który swoim słowem uratował ich od śmierci? Więc ogromny strach był przemieszany z wątpliwościami, z pytaniem, jakie ta sytuacja zrodziła w ich sercach. Kim jest Jezus? Więc czego zatem uczy nas ta historia? Czy jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, czy też czego jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa możemy nauczyć się z tej historii? Jaka ważna lekcja dla nas płynie? No z reguły ta lekcja jest następująca, z reguły, tak? Pan Jezus może uciszyć każdy sztorm w twoim życiu. Oczywiście może. Tak, to nam pokazuje. Ale ja chciałbym powiedzieć coś innego. Jeśli idziesz za Jezusem, jeśli idziemy za Jezusem, będziemy doświadczać sztormów. Będziemy doświadczać takich sytuacji. W tej historii widzimy uczniów. Widzimy, jak wcześniej, można powiedzieć, wszystko było z górki. Wszystko było łatwo i przyjemnie. Jezus nauczał, uzdrawiał. Liczne tłumy ciągnęły do Jezusa. Było dużo radości i chwały dla Boga. Ale to jest tylko jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że pójście za Jezusem oznacza doświadczenia. Doświadczenie takich właśnie sztormów oznacza zagrożenie życia. Spójrzmy na dzieje apostolskie. One pokazują nam życie dwóch apostołów, Piotra i Pawła. I mamy tam wspaniałe rzeczy, których dokonywali zarówno jeden, jak i drugi. Tak, mamy, można powiedzieć, te momenty chwały, momenty, kiedy Bóg ich używał w cudowny sposób, ale też mamy momenty, kiedy apostoła Pawła ukamienowano, przeżył. Tak? Mamy momenty, kiedy Piotr znalazł się w więzieniu. Mamy momenty, kiedy Paweł znalazł się w więzieniu. Więc mamy momenty, gdzie na przykład Jakub, apostoł, został zamordowany. Więc chrześcijańskie życie niesie też ze sobą różne doświadczenia sztormów. Ale musimy pamiętać, że chociaż te sztormy niosą ze sobą cierpienie i ból, to też niosą ze sobą błogosławieństwo. To już nie jest popularne nauczanie. To już nie jest, przestaje być ciekawe, tak? Jeżeli, tak, ale tak jest, taka jest rzeczywistość. Sztormy niosą ze sobą cierpienie i ból, ale też niosą ze sobą błogosławieństwo. Jest taki program na kanale Discovery Złoto Bałtyku. Kiedy jest czas sztormu, to dla rybaków nie jest dobry czas, no bo oni muszą zostać w porcie, nie łowią ryb, nie zarabiają. Ale jest ktoś, kto się z tego sztormu cieszy. Kto? No ci, którzy zajmują się poławianiem bursztynu. Oni czekają na sztorm, bo kiedy przychodzi sztorm, to uwalnia ten bursztyn gdzieś tam zakopany w dnie morza i go wypycha na plażę. I oni mogą iść i zbierać to. I oczywiście to jest ich praca i z tego żyją. Więc dla jednych ten sztorm przynosi postój, ale dla innych jest ten sztorm jest błogosławieństwem. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że ten koronawirus, ta epidemia jest takim sztormem, jakiego dzisiaj doświadczamy. Ta epidemia powoduje różnego rodzaju cierpienie w życiu wielu ludzi. Dla jednych będą to cierpienia związane z przechodzeniem tej choroby, dla innych będą to cierpienia związane ze śmiercią bliskiej osoby z powodu koronawirusa. Jeszcze dla innych będą to cierpienia związane z utratą pracy, a dla jeszcze innych cierpienia związane z różnymi ograniczeniami, jakie są narzucone przez władzę. Ale nie jest tak, że ta epidemia niesie ze sobą tylko i wyłącznie samo zło, samo cierpienie i ból. Dzięki Bożej łasce są tam też ukryte bursztyny. Czy można powiedzieć, dobre rzeczy to złoto. Świat na chwilę zwolnił. Przyroda odżywa. Środowisko naturalne odżywa. A my możemy przewartościować rzeczy w swoim życiu. Możemy wyhamować, zatrzymać się i przemyśleć wszystko i przewartościować rzeczy i zobaczyć, co jest istotne, a co nie. Więc to nam daje czas na to, żeby przeanalizować, przemyśleć pewne rzeczy. Więc sztormy to nie samo zło. Sztormy też niosą błogosławieństwo, nie są przyjemne, ale niosą ze sobą pewne błogosławieństwo i powinniśmy o tym pamiętać. Jeśli przechodzisz przez jakiś sztorm, to pamiętaj, że kryje się w nim jakieś błogosławieństwo od Boga. Może jeszcze tego nie odkryłeś, może jeszcze tego nie znalazłeś, może jeszcze tego nie widzisz, ale będzie czas, że zobaczysz i podziękujesz Bogu za to, przez co cię przeprowadził. Jakie błogosławieństwa niosą ze sobą sztormy? Poprzez takie sztormy w naszym życiu odkrywamy siebie samych oraz odkrywamy Boga. Takie sztormy pozwalają nam lepiej poznać nas samych, albo raczej pozwalają nam odkryć nasze braki. Tak? One pozwalają odkryć, ile nam jeszcze brakuje. W uświęceniu, w wierze, w poddaniu, prawda, w miłości. Ale też te sztormy pozwalają nam zobaczyć Boga w działaniu, zobaczyć naszego Pana w działaniu i przez to lepiej Go poznać. Bo jak poznać kogoś lepiej? kiedy się jest blisko Niego, kiedy się z Nim przechodzi przez różne rzeczy. Jest taka zasada, czy też prawda, jeśli chodzi o małżeństwa. Małżeństwa, które ze sobą nie przeszły przez nic, przez żadne trudności, mają słaby fundament. Te małżeństwa, które razem przeszły przez różne trudności, ich fundament jest mocny, ich fundament jest stabilny. I na przykład czytałem kiedyś artykuł o rozwodach w Polsce, że coraz więcej osób rozwodzi się po pierwszym czy drugim roku małżeństwa. I jaka jest tego przyczyna? Najczęściej jest tego przyczyna taka, że ponieważ rodzice troszczą się o swoje dzieci, to na starcie zapewniają im na przykład mieszkanie, czy zapewniają jakieś wsparcie dosyć mocne, że te dzieci nie muszą się martwić, nie muszą jakby starać się o to, czy żeby na przykład kredyt dostać, żeby ten kredyt później spłacać. Oni dostają mieszkanie na wejściu i przez to nie mają warunków do tego, żeby razem ze swoim małżonkiem przejść przez jakieś rzeczy. I dlatego te małżeństwa są słabe, ponieważ nie ma nic, co by ich scalało, co by te małżeństwa scalało, więc różne doświadczenia pomagają nam poznać siebie i poznać naszego małżonka. Tak samo z Chrystusem. Poznajemy siebie, jak słabi jesteśmy, ale poznajemy też Chrystusa, jak mocny On jest. Można pomyśleć o jeździe na rowerze. Można wziąć książkę, poczytać i nauczyć się teorii jazdy na rowerze. Ale czy to, że znamy teorię, powoduje, że umiemy jeździć na rowerze? Nie. Musimy wziąć rower, musimy siąść na rower, musimy się parę razy przewrócić, zedrzeć kolana, zedrzeć łokcie i po kilku razach, po to kilku takich upadkach będziemy umieli jeździć. W końcu nauczymy się jeździć. Tak samo z Chrystusem. Możemy mieć wspaniałą teorię w naszych głowach, ale to, czego potrzebujemy, to żywej osoby w naszym życiu, prawdziwej relacji, prawdziwego związku z Chrystusem. Teoria tego nie zastąpi, ale ona jest potrzebna. Ona na pewno się przydaje. Bo kiedy mam pewną teorię, to możemy ją zweryfikować. Możemy poznać, jak faktycznie to jest. Jeżeli Jezus mówi, że nas zbawi, to jest to słowo, ale ono dopóki tego nie doświadczymy, to ono jest teorią. Ale kiedy doświadczymy tego, że dobry jest Pan i że Pan zbawia, to już nie jest teoria. To jest coś realnego, coś, na czym możemy budować nasze życie, coś, co nas spaja z Chrystusem, doświadczenie. Dlatego, jeżeli przechodzisz przez sztormy, to dziękuj Bogu za to, że pozwala na te doświadczenia. One może nie są przyjemne, na pewno nie są przyjemne, one mogą być bolesne, ale one są dla Twojego dobra, one przynoszą błogosławieństwo. Poznajesz siebie i poznajesz Boga. A to oznacza rozwój, to oznacza wzrost wiary, to oznacza wzrost poznania, wzrost zaufania do Chrystusa. Więc każdy sztorm, jaki przechodzisz, jaki przejdziesz, powoduje Twój wzrost duchowy, Twój duchowy rozwój. I to jest jedno z tych błogosławieństw, które niosą ze sobą sztormy w naszym życiu. Wzrost. A kiedy już kilka takich sztormów przejdziesz w swoim życiu, każdy kolejny będziesz przechodził dużo łatwiej, ponieważ będziesz ufał Chrystusowi. Dlatego potrzebujemy sztormów w naszym życiu, żeby nasza wiara wzrastała, żeby nasza wiara się rozwijała. A jaka lekcja płynie z tej historii dla tych, którzy nie są wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli jesteś taką osobą, to czego możesz nauczyć się z tej historii? Przede wszystkim możesz nauczyć się tego, że słowu Jezusa można zaufać. W tej historii Jezus ratuje swoich uczniów od śmierci. Robi to uspokajając wiatr i jezioro. Ale jak Jezus je uspokaja? Swoim słowem. Jezus skarcił wiatr i morze, powiedział do nich: zamilcz, uspokój się, i natychmiast nastała wielka cisza. Jezus powiedział i zaraz się stało to, co Jezus powiedział. Więc czego możesz oczekiwać, kiedy Jezus mówi do ciebie? Chodźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja was odświeżę. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokornego serca. A znajdziecie odświeżenie dla waszych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Jezus oferuje tobie zbawienie. Jezus oferuje ci ratunek od skutków twojego grzechu. To twoje grzechy sprawiają, że jesteś zapracowany i przeciążony. I Jezus chce ci dać odświeżenie, albo inaczej odpocznienie. Więc możesz oczekiwać, że jeżeli tak Jezus powiedział, to znaczy, że tak się stanie. Możesz oczekiwać, że Jezus uczyni to, do czego się tu zobowiązał. Jezus da ci odpoczynek, da ci odświeżenie, możesz być tego pewien. A możesz być tego pewien, patrząc na to, że Jezus swoim słowem uciszył sztorm i uciszył ten sztorm właśnie w taki sposób, dwoma słowami. Więc słowa Jezusa ma moc zbawić ciebie. Słowo Jezusa ma moc cię uratować, jeśli tylko zaufasz Jezusowi z całego swojego serca. Nowy Testament raz za razem upewnia nas w tym, że słowo Jezusa jest wiarygodne, że warto Jezusowi zaufać w tym, co Jezus mówi. Pewnemu paralitykowi Jezus odpuścił grzechy. Czy można zobaczyć odpuszczenie grzechów? Nie można. Tego nie widać. Tak? Tego gołym okiem nie widać. To jest pewna duchowa rzeczywistość, której my nie widzimy. Więc żeby ludzie mogli zobaczyć, że Jezus ma moc odpuszczania grzechów na ziemi, Jezus uzdrowił tego paralityka. Jezus kazał temu człowiekowi wstać przy wszystkich, wziąć swoje łóżko i iść do swojego domu. I ten człowiek to zrobił. Wstał, wziął swoje łóżko i poszedł do swojego domu. Słowa Jezusa mają moc. Jezus, wisząc na krzyżu, zanim umarł, zawołał: wykonało się. Jego dzieło przebłagania za nasze grzechy zostało ukończone. Ale czy było to widać? Czy mogliśmy to zobaczyć naszymi oczami? Nie, tego się nie dało zauważyć, zobaczyć gołym okiem. Nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Więc skąd możemy wiedzieć, że tak się stało? Ponieważ Jezus umarł na krzyżu, został złożony w grobie, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. W niedzielę grób był pusty, ponieważ Jezusa już nie było wśród umarłych. I to zmartwychwstanie jest dowodem tego, że faktycznie wykonało się. Jezus dokonał odkupienia. Jezus na krzyżu złożył doskonałą ofiarę za nasz grzech. I Bóg to potwierdził. Bóg przyjął tę ofiarę i dlatego wzbudził Jezusa z martwych. Dlatego Jezus jest wiarygodny. Kiedy On coś mówi, to tak jest. Czy tego widzimy, czy to widzimy, czy też nie. Jego słowo jest prawdą, Jego słowo jest wiarygodne. Jezus jest Zbawicielem. Więc jeśli chodzi o zbawienie, to zaufaj Jemu, zaufaj Chrystusowi, ponieważ Jego słowo ma moc zbawić cię. Kiedy On mówi, kiedy On daje obietnicę, to tak się dzieje, to tak się staje, dlatego zaufaj Jemu. Ale jest jeszcze coś, czego możesz się z tej historii nauczyć. Szkwał, a prawdopodobnie w tej historii jest mowa o szkwale, jest ogromnym żywiołem, który jest w stanie pochłonąć ludzkie życie. Szkwał jest żywiołem, nad którym nikt z nas nie panuje. On pojawia się kiedy chce i z ogromną siłą działa i może przewracać łodzie, które są na jego drodze, może je wciągać pod wodę, może topić ludzi. I można powiedzieć, że jako ludzie jesteśmy częścią tej natury. Jesteśmy, można powiedzieć, częścią tej natury, która swoją potęgą dominuje nad nami. Panuje nad nami. My nie jesteśmy w stanie oswoić szkwału. Jeżeli pojawia się szkwał, to jedyne, co możemy zrobić, to uciekać. Nic innego nie możemy zrobić. W 2004 roku na Oceanie Indyjskim doszło do podwodnego trzęsienia ziemi, które wywołało tsunami. Ogromną falę. To tsunami pochłonęło wtedy około 226 tysięcy ludzi. Czy możesz sobie wyobrazić, jak ogromna była to fala? A czy możesz wyobrazić sobie, co stałoby się z tą falą, gdyby Jezus ją skarcił i powiedział do niej: zamilcz, uspokój się? Czy możesz sobie wyobrazić, jak natychmiast ta fala opada i żadne życie nie zostaje zabrane? Na koronawirusa zachorowało już prawie 5 milionów ludzi, z czego zmarło ponad 300 tysięcy. Czy możesz sobie wyobrazić, co by się stało z tym koronawirusem, gdyby Jezus go skarcił i powiedział do niego: zamilknij, uspokój się? Czy możesz sobie wyobrazić, jak natychmiast ten wirus umiera, a ludzie, którzy są w szpitalach, którzy chorują na niego, zostają uzdrowieni? Więc Jezus panuje nad naturą. Panuje nad naturą, która dominuje nad nami, która jest potężniejsza od nas. A ponieważ twoje życie jest częścią tej natury, to znaczy, że Jezus też panuje nad twoim życiem. Twoje życie jest w jego ręku. On może cię uratować, tak jak uratował uczniów. Jezus może uratować cię od szkwału twojego grzechu. Na sądzie ostatecznym grzech uderzy w ciebie, tak jak szkwał, z całą swoją siłą i mocą. Na sądzie ostatecznym grzech cię zgniecie, grzech cię zatopi, grzech cię pochłonie i tylko Jezus swoim słowem może cię przed tym uratować. Kiedy Jezus, umierając na krzyżu, powiedział: wykonało się, to tym samym skarcił grzech oraz śmierć i powiedział im: zamilcz, uspokój się. Dlatego może dać przebaczenie grzechów oraz życie wieczne każdemu, kto Jemu zaufa, każdemu, kto podda się Jemu w wierze. Czy kiedy myślisz o Jezusie z Nazaretu i o tym, jak On panuje nad przyrodą, nad tym środowiskiem naturalnym, nad siłami, których my nie jesteśmy w stanie poskromić, to czy odczuwasz wielki strach? Jeśli nie, to moją modlitwą dzisiaj jest, żebyś zaczął. Modlę się, abyś poczuł ten wielki strach, tak jak poczuli to uczniowie Jezusa. Oni zobaczyli Jezusa w działaniu i dlatego ogarnął ich wielki strach. Ale to wyszło im tylko na dobre. To było dla nich zbawienne. Dlatego też taki strach, jeśli go odczujesz, będzie zbawienny dla ciebie. Ponieważ zobaczysz, że Jezus Chrystus jest Panem, jest Bogiem, jest Zbawicielem. Amen.